Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, kłaniamy się w piątek, 21 czerwca i pozdrawiamy wszystkie dzieciaki, wszystką młodzież, która dziś zakończyła edukację w roku szkolnym 2023-2024. A alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa głosi, uwaga, dziś i w nocy z 21 na 22 czerwca burze z gradem i silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które wiatr może porwać. No i być może nie będzie otwarta strefa kibica w Berlinie. Tam dzisiaj nasi grają. Grają z Austrią, bo właśnie grożą burze właśnie około godziny 18 w Berlinie i być może nie będzie strefy kibica, ale trzymamy kciuki za naszych. Trochę kibiców w Polsce jest, więc pewnie dużo tych kciuków będzie trzymanych. 6 minut po 12 zaczniemy od nietypowej sprawy, ale takiej w tym sezonie początku lata, końca wiosny, częstej.
Mówi Elżbieta Zbinowa. Chciałam tylko powiedzieć, co minutę w Binowie, w strefie ciszy, jest odpalany jakiś nabój w związku z plantacją czereśni, a teraz jagód. W strefie ciszy. Dziękuję bardzo.
Dzień dobry. Zasięg w Binowie, jaki jest, każdy słyszał, ale chodzi o to, że są tam takie odstraszacze ptaków, głównie szpaków, żeby czereśni nie trzebiły. No i huk wystrzałów nie daje spokoju naszej słuchaczce. Apel do innych naszych słuchaczy, 510-37-36, jak sobie z tym poradzić? Czy są może inne rodzaje skuteczniejsze niż huk wystrzałów odstraszania ptaków i innych amatorów owoców w sadach? Prosimy o wsparcie, prosimy o porady w tej sprawie, a dzisiaj w programie będzie wiele tematów, ale najpierw najważniejsza informacja. Na koncie się pomaga Adam Orlik, a Adaś Orlik to syn Sławka Orlika, naszego kolegi redakcyjnego i Alicji, który choruje na dystrofię mięśniową Duchenna. Na koncie Adasia 988 347 zł. Czyli jak się postaramy, a postarajmy się, to mój apel, to huknie milion w ten weekend. Milion na koncie Adasia. Adaś ma dystrofię mięśniową Duchenna. To jest choroba, która degraduje mięśnie, no i w konsekwencji prowadzi do śmierci. Tego nie chcemy. Jest eksperymentalna terapia w Stanach Zjednoczonych. Bagatela kosztuje 15 milionów złotych, ale już będziemy mieli pierwszy milion. Adam Orlik dzisiaj z rodzicami jest w Belgii u specjalisty, który zajmuje się właśnie leczeniem DMD na badaniach i to byłby cudowny prezent, gdyby wracając właśnie z tego leczniczego wyjazdu do Brukseli zobaczyli, że na koncie już jest ponad milion złotych. Zachęcamy do zbierania, zachęcamy do wpłacania. To jest bardzo, bardzo proste. Ja tuż po audycji także wpłacę kolejny datek na Adama Orlika. A dziś w programie będziemy rozmawiali o wakacyjnych zmianach w rozkładach jazdy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, bo na przykład wkrótce już autobusy pojadą na Łasztownię. Będzie także długo oczekiwana zmiana związana z dojazdem na Głębokie. Tam oprócz tramwajów linii 1 do Głębokiego dojedzie inny numer tramwaju, 10, o ile pamiętam. No i będziemy także mówić o innych zmianach w kursowaniu komunikacji miejskiej związanej z wakacjami. Drugi temat to kwestia, czy będzie ryneczek w Dąbiu. Na pewno nie w takiej formie jak ten zlikwidowany kilka lat temu, ale zapytamy przedstawicielkę Urzędu Miasta, co z handlem na straganach w tej dzielnicy. Potem o tym, że być może skończy się w Szczecinie i innych miastach Polski parkowanie na chodnikach, a jeżeli już, to tylko w dokładnie wyznaczonych miejscach. Otóż Miejska Agenda Parkingowa zgłosiła taki postulat do Rzecznika Praw Obywatelskich. No i my będziemy rozmawiać z przedstawicielem właśnie tej Miejskiej Agendy Parkingowej, na czym te zmiany miałyby polegać. Kierowcy nie wiem, czy odetchną z ulgą, ale piesi tak. Jednocześnie trzeba zauważyć, że czasem kierowcy są pieszymi, a piesi kierowcami. Taka to logika poruszania się po drogach. No i wrócimy do sprawy jutrzejszego protestu od godziny 7 do 15 na S3 w okolicach węzła Rzęśnica. To jest tam, tam, gdzie jest zjazd na Chociwelkę. Przewoźnicy będą protestowali, zablokują jeden pas ruchu. A może ten protest się nie odbędzie, bo takie informacje przynosi dziennik Rzeczpospolita. Za mniej więcej 35-40 minut na naszej antenie gościem w tej sprawie będzie burmistrz Goleniowa Krzysztof Sypień. To nasz plan minimum na dzisiejszą audycję, a teraz kolejne tematy, które podejmiemy w przyszłym tygodniu.
Dzień dobry, jestem mieszkańcem Pogodna. Zauważyłem taki numer zrobiony przez mieszkańców wspólnoty mieszkaniowej na ulicy Witastwosza 5. Napisali, że parking przed budynkiem jest płatny. Tam jest wejście do sklepu. Ludzie przyjeżdżają do sklepu i mało tego, jeszcze na tej tablicy, którą oni wywiesili, grożą karami 1000 zł za parkowanie. Nie ma miejsc wyznaczonych do parkowania, a taki obowiązek jest. Nie ma miejsc wyznaczonych dla inwalidy, a taki obowiązek jest. Dzwoniłem do Straży Miejskiej. Straż Miejska mi odpowiedziała, że jest to nielegalne. To ja odpowiedziałem, to proszę przyjechać i kazać wspólnocie zdjąć te tablicy. Nie, pan może parkować śmiało. No dobrze, ale jak ja zaparkuję śmiało, podadzą mnie do sądu, to będzie parę lat nerwówka. Uważam, że najwyższa pora, żeby odpowiednie władze się tym zajęły. Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiamy serdecznie, zapytamy i Straż Miejską, ale zwrócimy się także do zarządu tej wspólnoty. Jakim to prawem, bo chyba prawem kaduka, nie ma to żadnego umocowania w przepisach, instalują tablicę grożącą taką grzywną, 1000 zł. Też bym tam nie zaparkował, mimo tych zapewnień, które pan otrzymał od Straży Miejskiej, bo jest to taki dyskomfort, że dostaniemy jakieś pismo, jakiś papier. Czy sąd by to podjął, jeżeli by tylko ustalił, że tam nieprawnie jest ustawiona tablica o zakazie parkowania? Nie sądzę. Ale podejmiemy ten temat. Nie można takich samowolek formalno-prawnych ustanawiać. A teraz o zwierzętach będzie. Ostatnio rozpalił naszych słuchaczy kot Gacek. Niektórym się nie podoba, że został zabrany z ulicy. Ja nawet od jednego słuchacza, pana Janusza, dostałem dużo linków, że rzeczywiście tutaj turyści z zagranicy nawet przyjechali i przyjeżdżali tego kota oglądać na ulicy Kaszubskiej. Bardzo za to dziękuję. Czyli mam się wycofać ze swoich słów, że turyści z Japonii nie przyjeżdżali. No, nie wiem, czy byli z Japonii, ale w każdym razie turyści z zagranicy podobno też przyjeżdżali na Kaszubską zobaczyć kota Gacka. Kot Gacek jednak łaknął domu, był kotem przyjaznym, grubym, zapuszczonym, schorowanym. Teraz jest zdrowy i zadowolony w domu i bardzo dobrze. Ale a propos tego wątku, Krzysztof Kukliński miał powiedzieć wczoraj na antenie, że pomaganie zwierzętom tak, byle nie za nasze społeczne wszystkich pieniądze. I w tej sprawie głos słuchacza.
Piotr Jurek. Jestem zbulwersowany tezą, która została tutaj postawiona w czasie reakcji, że należy się opiekować zwierzętami. Owszem, bardzo ładnie, wszystko pięknie. Społeczeństwo przyklaskuje, cały Szczecin przyklaskuje, ale byleby nie za moje pieniądze. Gdyby tak myśleć, to nikomu by się nie pomagało. Ani zwierzętom, ani ludziom. No bo każde pieniądze są czyjeś. W tym wypadku należy stworzyć jakiś nowy fundusz albo wpłacać na już istniejący, na którym przeznaczone będą pieniądze tylko i wyłącznie na cel zwierząt. Schronisk dla zwierząt, które wykonują naprawdę katorżniczą i potężną pracę i należy im za to bardzo serdecznie podziękować.
Dziękować należy, ale miejmy nadzieję, że instytucje, które kontrolują różnego rodzaju stowarzyszenia, fundacje prozwierzęce, kontrolują również bardzo dokładnie ich finanse, żeby te pieniądze, które otrzymują, czy to z gmin, czy to od nas, obywateli bezpośrednio, były wydawane z sensem i na to, na co być wydawane powinny. Za chwilę przedstawię naszego gościa, ale jeszcze kilka spraw. Ma pojawić się w Szczecinie strefa czystego transportu. No i wczoraj pojawił się także wątek konsultacji społecznych, czy są potrzebne, czy nie, w sprawie tej strefy i głos słuchacza właśnie.
Dzień dobry, Maciek z tej strony. Ja do czasu reakcji w sprawie tych konsultacji społecznych odnośnie strefy czystego transportu i nie tylko, tam też padł głos słuchacza odnośnie Rady Osiedla. Otóż tak, jeżeli chodzi o konsultacje społeczne, to w innym medium na portalu szczecinie.pl pan Słowik jasno dał do zrozumienia, że sam fakt tego, że mieszkańcy wybrali ich na radnych, to już były wszelakie, jakie były tylko możliwe konsultacje społeczne w tym mieście. Oni sobie przyznali automatyczne prawo do tego, że nie muszą nic konsultować, bo z konsultacjami były wybory. I z racji tego, że zostali wybrani, to mają wszelaką władzę nad ludnością w tym mieście. Dziękuję.
Dziękujemy. Bliższa koszula ciało. Zapytamy w takim razie pana radnego Przemysława Słowika w przyszłym tygodniu, czy rzeczywiście konsultacje nie są potrzebne, skoro mandat społeczny mają radni. I jeszcze zanim przedstawię gościa, chociaż ten telefon już będzie w pewien sposób wprowadzał nas w tematykę, którą się zajmiemy. Sprawa skrzyżowania. Aleja Piastów, Jagiellońska. Jedziemy w stronę placu Zamenhofa.
Dzień dobry, Michał ze Szczecina się kłania. Pozdrawiam całą redakcję i wszystkich słuchaczy. Ja bym chciał, aby państwo poruszyli temat skrzyżowania Piastu z Jagiellońską i wyjazdu z Jagiellońską tam prosto, jakby się chciało jechać na ten deptak, tak? Tam, gdzie są te wszystkie restauracje i tak dalej. Prawy pas wyjazdu z Jagiellońskiej jest do jazdy prosto, tak? A lewy pas jest do jazdy tylko w lewo. No i jeżdżąc tam często w ciągu dnia, bardzo często mam sytuację, że po prostu kierowcy z tego lewego pasa pchają się do jazdy prosto. I tamten znak oznakujący właśnie, jak te pasy prowadzą, jest dość daleko, na wysokości, nie wiem co tam jest, szkoła jakaś chyba. No i może wypadałoby, żeby tam zrobić właśnie jakieś oznakowanie poziome, żeby to było bardziej sprecyzowane. Dziękuję i pozdrawiam.
Dziękujemy, pozdrawiamy i jeszcze jedna kwestia, która często interesuje, co widzimy po telefonach słuchaczy, mianowicie zakorkowana brama portowa. Dlaczego? Może dlatego, że autobus skręca z 3 maja.
Kolejna sytuacja, dlaczego brama portowa się korkuje. Jak autobus jedzie z 3 maja, wjeżdża na bramę portową, tam ma swój przystanek i on skręca w lewo, jak się na Krzywoustego jedzie. No i jak ci jadą z dołu, z Wyszka, na Zielonym jadą, w stronę Krzywoustego, bardzo często widzę, jak ten autobus w lewo, co skręca, on po prostu sobie jedzie wtedy, kiedy tamci mają zielone. Tam są dwa pasy, autobus się wpieprza, że tak powiem.
Aha, ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego to jest Wyszka. Rozumiem, dziękujemy. No, będziemy badać te wątki w najbliższych wydaniach programu Czas Reakcji, a to wprowadzenie telefoniczne było do rozmowy z gościem. Jest nim pan Kacper Reszczyński, rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Panie rzeczniku, te dwie sprawy, które przed chwilą pan również słyszał na naszej antenie, przekażemy panu do analizy i będziemy na ten temat rozmawiać w następnych wydaniach programu Czas Reakcji, ale teraz ważne informacje dla naszych słuchaczy. Wakacje się zaczęły, to już wiemy. W związku z tym będą zmiany w rozkładach komunikacji miejskiej. Istotne zmiany, gdzie możemy znaleźć wszystkie informacje o tym?
Zgadza się, ma pan rację. Chodzi oczywiście o wakacje i sezon letni, urlopowy. Wszystkie informacje, które, o których będę teraz mówił z większą szczegółowością, są na naszej stronie internetowej już, ZDITM. Tam można znaleźć wszystkie zmiany odnośnie wakacyjnego rozkładu jazdy. Natomiast nie są zmiany rewolucyjne. Te zmiany są takie jak wcześniej. Tutaj nie ma na przykład ograniczeń w ruchu czy w komunikacji, których nie byłoby na przykład rok temu czy dwa, więc to nie jest rewolucja. Po prostu wchodzimy w inny okres roku, gdzie ten ruch pasażerski jest mniejszy i spowodowany jest to między innymi przez właśnie wolne w szkołach. No i stąd te zmiany, powiedziałbym, takie standardowe.
Standardowe, czyli rzadziej kursy, niektóre autobusy nawet kursów nie mają, bo one dowoziły głównie dzieci. Często też rodzice odwozili dzieci do szkół, prawda, tramwaje czy autobusy i stąd te zmiany. Ale są także ciekawe i dobre takie wakacyjne informacje. Od 28 czerwca uruchomione zostaną linie autobusowe 198 i 199. To będą autobusy na Łasztownię. Ale zapytam od razu, czemu nie zdecydowali się Państwo od dzisiaj już uruchomić, skoro wakacje dzisiaj ruszają właśnie tych dwóch linii?
Z tego co wiem, one są tak uruchomione, bo to jest jakby trzeci ich sezon, zaczyna się niebawem. To jest termin ustalony już wcześniej i w takim terminie były są uruchamiane. Proszę mnie wyprowadzić z błędu ewentualnie, ale nie wiem, czy termin wakacji jest ustalony do końca zawsze i tu mogły być trochę kłopot z wprowadzaniem jakby na sztywno tych linii.
Tak, jeżeli chodzi o wakacje, to teraz mamy tak, że to nie jest ostatni piątek, tylko przedostatni zwykle czerwca.
Tu mogą być jakby różnice, dlatego też jest to troszkę później, ale myślę, że to nie powinien być jakiś taki duży problem.
No miejmy nadzieję, że nie. No jest to dobre, że mamy te dwa autobusy. Autobus linii 198 kursuje w relacji Plac Kościuszki, Łasztownia przez Plac Kościuszki, Krzywoustego, Bramę Portową Wyszyńskiego, Energetyków, Rondo Portowców, tam nawrót Energetyków, Zbożowa nad Duńczycą, z powrotem nad Duńczycą, Zbożowa Władysława IV. No i przystanki tutaj mamy. I 199 z kolei Wyzwolenia, Plac Żołnierza Polskiego, Niepodległości, Brama Portowa Wyszyńskiego, Energetyków Rondo Portowców, nawrót Energetyków Zbożowa nad Duńczycą. Dobrze, super, że są te autobusy, bo bulwary cieszą się zainteresowaniem i te autobusy będą do 1 września, tak? Kursowały.
Zgadza się, tak. One są do 1 września. Ich kursy są ustalone.
No wyłączeniem będą dni, kiedy będą regaty wielkich żaglowców Tallship Races u nas. Właściwie już 26 lipca już.
Do 4 sierpnia będzie moment, w którym nie będą one kursowały, natomiast później już wracają na linię i są tam do 1 września.
I co ważne, te autobusy będą kursowały w piątki, soboty i niedzielę.
Tak, w piątki w godzinach, że tak powiem, 17:20, druga co 40 minut jest częstotliwość ich, w soboty w godzinach 10:20, druga co 40 minut również, w niedzielę w godzinach od 10 do 20 również co 40 minut.
I teraz jeszcze powiedzmy o głębokim, bo przez ostatnich kilka lat otrzymywaliśmy skargi słuchaczy, że wydłużanie wagonów na linii 9 dojeżdżającej do Głębokiego to za mało, że potrzebny byłby tam drugi tramwaj, druga linia tramwajowa. No i teraz to zostaje wprowadzone. Proszę powiedzieć, jaka linia tam będzie docierała do Głębokiego oprócz dziewiątki, od kiedy?
Tak, no, nową linią na tej trasie, jakby, czyli wydłużone do Głębokiego, będzie linia tramwajowa numer 10 i ona od soboty 29 czerwca będzie działała. I tutaj jest taka też informacja, że nie wszystkie kursy będą jakby wydłużone do Głębokiego. I tak, jeśli chodzi o trasę z Gumieniec przez Plac Rodła, ulicę Arkońską do Głębokiego, w dni powszednie w godzinach szczytu, a w okresie wakacji letnich w dni powszednie do godziny 20 oraz w soboty i dni świąteczne ona będzie w ten sposób kursowała, czyli będzie ten kurs wydłużony do Głębokiego. Z kolei dziesiątka od Gumieniec przez Plac Rodła, ulicę Arkońską do Lasu Arkońskiego. Tak będzie wyglądało ten kurs poza okresem wakacji letnich, w dni powszednie, poza godzinami szczytu, czyli do godziny 20 i w soboty. I trzecia jakby możliwość, czy trzeci wariant tej linii na dotychczasowej trasie Gumieńce Plac Rodła w dni powszednie po godzinie 20 oraz w dni świąteczne poza okresem wakacji letnich. Tak będzie wyglądała ta relacja.
A nasz słuchacz ma marzenie, niech pan posłucha.
Witam, Ryszard Spłoni, słyszę tutaj dzisiaj w środę. Słyszę o połączeniu na Głębokie kilku tramwajów. I taka myśl mi w tym momencie przyszła, jakby tak ze Słonecznego do Głębokiego Wojska Polskiego, oczywiście bez przesiadki, jakiś tramwaj taki przedłużyć to nie ma tyle miejsca na tramwaje. Ze Słonecznego na Głębokie to jest marzenie na pewno niejednego pasażera. Pozdrawiam.
Pan nagrał się w środę, a dzisiaj mamy piątek. Panie rzeczniku, co pan na to? Czy pochylicie się nad takim projektem, żeby ze Słonecznego aż do Głębokiego bez żadnych zawahań, zatrzymań, przesiadek można było dojechać tramwajem?
Na pewno, co mogę obiecać, to to, że przekażę słuchacza prośbę czy marzenie u nas osobom, które zajmują się układaniem rozkładem jazdów. Myślę, że będzie to dla nich dobre wyzwanie.
No i miejmy nadzieję, że podejmą to wyzwanie. Kończą się różnego rodzaju remonty, modernizacje linii. Przypomnijmy jeszcze, kiedy tramwaj pojedzie z pętli Zawadzkiego i dalej na Krzekowo i przez Pogodno, przez Mickiewicza. Jak to wygląda?
Z tego, co się orientuję, to będzie... Mówimy o tramwaju numer 5 i 7 chyba, tak?
Tak jest,
jeżeli
tak,
dobrze.
Tak.
To jest... A pan pyta o zakończenie w ogóle kursu, czy nie?
Nie, nie. Kiedy rozpoczną kursowanie?
Teraz, rozumiem. Teraz tak, to będą zmiany, które będą obowiązywały jakby od 29, 6 czerwca, czyli patrzę na
kalendarz.
Na kalendarz i jest to kolejna sobota jakby, 29 czerwca. Wtedy będą właśnie część dużych zmian i tam właśnie linia 5 kursować będzie na trasie dla osiedla Zawadzkiego, Mickiewicza, Stocznia Szczecińska na wydłużonej trasie właśnie. Zostaną wtedy uruchomione przystanki Modra, przystanki Krzykowo tymczasowo nie będą obsługiwane. Z kolei 7 kursować będzie na trasie osiedla Zawadzkiego przez Mickiewicza do Turkusowej, także właśnie na wydłużonej trasie i tam zostaną uruchomione przystanki Modra. Tak, i tak samo przystanek Krzykowo tymczasowo nie będzie obsługiwał.
No to jak jeszcze pod koniec października ruszy Kolumba, to tylko powstańców wielkopolskich rozpocznie się remont, a potem mam nadzieję, że trochę od tych modernizacji torowisk i dużych rewolucji remontowych odpoczniemy. Jeszcze pytanie od słuchacza do pana. Dzień dobry. Halo?
Halo?
Dzień dobry.
Witam, dzień dobry. To ze mną pan rozmawia, Marek Taksi?
Tak jest, panie Marku.
Chodzi o to, pozdrawiam na tych wszystkich. Chyba to chodzi o to, o samochody między blokami, na parkingach osiedlowych i tak dalej. Jeżdżę na taksówce, w nocy nieraz nie ma przyjazdu. Jak byłby tak, między blokami 2,5 tony, to rozumiem osobówki, małe, duże, średnie. A jeżeli 3,5 tony, to wie pan, to minibusy poszerzone, że nieraz nie ma szans, żeby przejechać, trzeba się wycofywać, łamać przepisy, jechać po chodniku, takie rzeczy. Wszędzie w naszym województwie, w naszym mieście to jest i na osiedlach poza miastem. Zresztą to trochę nie wiem. A później się dziwią, że rano przychodzi klient i ma lusterka ułamane.
No bo tak.
Tak to się widzi.
Dziękuję bardzo, panie Marku. Pozdrawiamy. No, nie polecamy łamania nikomu lusterek, nawet jak nieprawidłowo parkuje, to nie jest metoda. Są od tego inne działania. Straż miejska, policja, można włożyć kartkę, poprosić sąsiada, żeby w ten sposób nie parkował. Najpierw polecamy takie zmiany. Nie było to pytanie do pana, panie Kasprze. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również.
Kasper Ryszczyński, rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Do usłyszenia. Pozdrawiamy. 12:27. Za chwilę kolejna rozmowa, ale najpierw może dwa pytania, komentarze do wczorajszej audycji. Wczoraj naszym gościem był rzecznik miasta do spraw mieszkalnictwa Tomasz Klek i rozmowa dotyczyła możliwości wykupu mieszkań i te informacje, które pan Tomasz Klek przekazał, cieszyły się dużym zainteresowaniem i wrócimy do tego tematu w przyszłym tygodniu niewątpliwie, bo są kolejne pytania. Wystarczy posłuchać.
Dzień dobry, kochany Polskiej Radio Szczecin, Bogusław Sewalku. Z pytaniem do gościa na temat wykupu mieszkań. Powiem, drodzy państwo, tak. Moja mama Eugenia, która mieszka na ulicy Jagiellońskiej, oficyna, pierwsze piętro, gdzie jeszcze toalety są na półpiętrze, od ponad 15 lat próbuje wykupić jako senior, który jest zameldowany od 57 roku w tej posesji. Nie ma takiej możliwości. 6 lat temu próbowaliśmy wykup na własność, nie ma możliwości. 4 lata temu i teraz w tym roku próbowaliśmy, też nie ma takiej możliwości. Z kolei 82-14, mój kolega Daruś tam mieszka, od ponad 10 lat też próbuje za każdą kwotę wykupić oficynę, naprawdę zmasakrowaną oficynę, bo tam jest porażka i chcieliśmy zrobić remont tych mieszkań, wykupić. Nie ma takiej możliwości. Więc moje pytanie jest następujące. Dlaczego senior mieszkający od lat 50. na Jagiellońskiej nie ma takiej w TBS-ach możliwości wykupienia i za każdym razem wnioski są odrzucane? Pozdrawiam was serdecznie.
Stary słuchacz, mieszkam w budynku, który zbudowany został w 1870 roku i chciałbym mieszkanie wykupić. Ciekawe, jakby on został wyceniony, skoro ten budynek ma już 154 lata. Żadnego remontu nie miał przeprowadzanego. Czy też musiałbym zapłacić tyle, co za nowy? Bardzo bym prosił o odpowiedź na antenie.
154 lata bez remontu. To jest wynik, ho-ho. Ale oczywiście pana pytanie zadamy Tomaszowi Klekowi. No i mamy nadzieję na uzyskanie odpowiedzi. A teraz będzie rozmowa z kolejnym gościem, pani Sylwia Cyza-Słomska z Urzędu Miasta Szczecin. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
A będziemy rozmawiać o marzeniu wielu mieszkańców Dąbia, mianowicie o takim ryneczku, gdzie będzie mydło i powidło, przede wszystkim warzywa, owoce, gdzie rolnicy, plantatorzy mogliby przyjeżdżać i te swoje płody sprzedawać. I w tej sprawie nawet radna Koalicji Obywatelskiej, pani Małgorzata Wleklak, zwróciła się z interpelacją do prezydenta Szczecina i pisze w niej tak: pozyskane w ostatnim czasie informacje z Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miasta wskazują na fakt, że miasto przygotowuje na sprzedaż działkę 21/14, obręb 40-35, teren po ryneczku, obecnie w części dzierżawiony przez kilku przedsiębiorców na handel świeżymi warzywami i owocami. I dalej pani radna pisze: około 2 miesiące temu pan prezydent odwiedził osiedle Dąbie i podczas rozmów z handlującymi zadeklarował chęć w podjęciu właśnie działań na temat zachowania w tym miejscu tego terenu bądź części terenu pod stoiska handlowe. No i w związku z powyższym pani radna zadała takie pytania: czy miasto planuje wstrzymać proces skutkujący sprzedażą przedmiotowej działki i czy miasto podejmie rozmowy z przedsiębiorcami, aby znaleźć wspólne rozwiązanie, które przede wszystkim umożliwi prowadzenie handlu na terenie po byłym ryneczku w Dąbiu. To jakie są plany pani Sylwio, jeżeli chodzi o ten teren?
Plany dokładnie wskazane są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, de facto uchwalonym bardzo niedawno, bo w 2022 roku przez radnych miasta, który wskazuje zagospodarowanie całego terenu właśnie Starego Dąbia i wskazuje również miejsca, w których taki handel może się odbywać. Tych miejsc wskazanych do handlu jest kilka. Jedno nawet jest w bardzo niedalekiej odległości od tego byłego ryneczku miejskiego w Dąbiu, czyli przy ulicy Portowej. To jest około 400 metrów od działki, od ryneczku. I również wskazuje możliwości zagospodarowania czy na halę handlową, czy na funkcję usługową w parterach budynków, również wskazuje takie funkcje, więc tych możliwości jest tak naprawdę bardzo dużo. One de facto wynikają również z konkursu architektonicznego przeprowadzonego w 2021 roku, który wskazał nam kierunki zmian w obrębie właśnie Starego Dąbia.
Czyli będzie tam zabudowa mieszkaniowa na tej działce z funkcją handlową na dole?
Tak, dokładnie. Na samej działce, która jest rzeczywiście przygotowywana w tym momencie do zbycia, będzie wielofunkcyjna zabudowa śródmiejska, mieszkaniowa i mieszkaniowo-usługowa. Natomiast tak jak mówię, zdajemy sobie sprawę z tego, że ta funkcja handlowa jest bardzo ważna na terenie Dąbia, więc wskazujemy naprawdę szereg innych możliwości zagospodarowania i jeśli będą osoby zainteresowane taką działalnością, to z pewnością będą mogły znaleźć alternatywę. No natomiast samo to targowisko w tej pierwotnej formie już jakby po pierwsze nie funkcjonuje, po drugie jakby w tym miejscu funkcjonować nie będzie.
Czy ulica Portowa, ten teren, gdzie może powstać taki ryneczek, będzie jakoś specjalnie zagospodarowany, tak, nie wiem, teren utwardzony, zadbany, czy może już tam tak to wygląda? Nie bywam często, przyznam, w Dąbiu.
W tej chwili nie, natomiast no, to są dalekosiężne plany. Oczywiście plan zagospodarowania miejscowego wskazuje kierunki. Tutaj oczywiście też wszystko zależy od tego zainteresowania, potrzeby i też możliwości osób, które będą chciały korzystać jako handlowcy z takiego placu targowego, na przykład jeśli będzie potrzeba jego stworzenia.
Kiedy możemy się spodziewać wybudowania tych nowych budynków tego kwartału, tam na tym placu, gdzie był ryneczek? Rozumiem, że to dopiero jest wystawienie na sprzedaż, czyli to pieśń jeszcze takiej nie najbliższej przyszłości.
Tak, na razie jesteśmy na etapie przygotowywania do zbycia, więc będzie ogłoszony przetarg. I jeśli znajdzie się nabywca, jeśli poznamy jego plany oczywiście, to będziemy mogli mówić o terminie i sposobie zagospodarowania tego miejsca.
Dziękujemy za te wiadomości. Pani Sylwia Cyza-Słomska, Urząd Miasta Szczecin. Pozdrowienia.
Dziękuję, pozdrawiam.
12:35 to jest czas reakcji. I teraz w czasie reakcji będziemy rozmawiali o tym, że skończy się prawdopodobnie parkingowa, chodnikowa, wolna amerykanka. A może wcale nie jest tak źle z tym parkowaniem gdziekolwiek, w tym na chodnikach, które przecież z definicji są przeznaczone do chodzenia, a nie do parkowania pojazdów. Przy naszym telefonie gość, pan Szymon Nieradka, autor wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich o zmianę przepisów związanych z parkowaniem. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie rektorze, dzień dobry państwu.
Panie Szymonie, czy rzeczywiście to państwo stoją za taką oto inicjatywą, państwo jako Miejska Agenda Parkingowa do Rzecznika Praw Obywatelskich, żeby zmienić przepisy dotyczące parkowania na chodnikach, a może uzupełnić pewną lukę prawną i ograniczyć to parkowanie pojazdów na chodniku?
W skrócie tak, ale odrobinę to rozwinę.
No właśnie.
Do mediów przedostała się dwa hasła: chodnik i parkowanie. Z tego powstał przekaz, że jesteśmy zwolennikami całkowitego zakazu parkowania na drodze dla pieszych. Na chodniku, nie wchodząc w detale, nie można już parkować od bardzo dawna, a to się formalnie nazywa droga dla pieszych. Chciałbym zdementować te plotki. We wniosku do RPO nie ma mowy o tym oraz w piśmie, które RPO wystosował do Ministerstwa Infrastruktury, także nie ma słowa na ten temat. Natomiast no, jeżeli się pojawia w przestrzeni medialnej hasło chodnik i samochody, to powstaje natychmiast taki przekaz. Tego nie możemy zrobić, bo przez 60 lat budowaliśmy chodniko-parkingi i nie możemy jednym zdaniem w ustawie zdelegalizować kilku milionów miejsc postojowych na przedmieściach miast. Bo w centrach to powiedzmy, że jeszcze mamy powymalowywane te przestrzenie, znaki są postawiane i tak dalej. Natomiast no, nasze przedmieścia przeżyłyby Armagedon. Co do zasady oczywiście uważam, że samochodów na chodnikach nie powinno być, no ale powtórzę, zbyt długo budowaliśmy przestrzeń wspólną i teraz musimy ją jakoś rozsądnie podzielić. To, co my postulujemy, to jest tak naprawdę zaledwie jeden z punktów agendy parkingowej, na którym się teraz koncentrujemy. Drugi, to co my postulujemy, to usiąść jeszcze raz do tego zapisu, z którego kierowcy pamiętają tylko jedną rzecz, 1,5 metra, i napisać go na nowo. Obecny paragraf, artykuł 47 ustawy Prawo o ruchu drogowym, jest kompletnie nieczytelny. Nie wiem, w jakim jest języku napisany, natomiast nie jest to z pewnością język polski i on się w przeciągu tych 60 lat zdecydowanie zdezaktualizował. Naprawdę musimy go napisać na nowo.
Proszę go zacytować.
I ja postaram sobie go w międzyczasie otworzyć, bo nie przygotowałem się, rozmawialiśmy na ten temat, ale podam te przykłady. Mamy głębokie przekonanie o tym, że legalne parkowanie może być wyłącznie wtedy, kiedy samochód znajduje się przynajmniej częściowo na chodniku. Nieważne ile droga na pasu, to nie ma żadnego znaczenia. Musimy ten samochód zacumować na chodniku. To jest błędne i naprawdę powinniśmy z tym skończyć. Ale czytam ten artykuł, postaram się ciągiem, stosując wszystkie znaki przystankowe. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na drodze dla pieszych kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 tony pod warunkiem, że na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju, szerokość chodnika jest nie mniejsza niż 1,5 metra i nie utrudni pieszych, pojazd umieszczony po przednim osią na drodze dla pieszych nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni. Dopuszcza się przy zachowaniu warunków określonych w ustępie 1 zatrzymanie i postój na drodze dla pieszych przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego, motocykla, motoroweru lub, niespodzianka, wózka rowerowego. Inny pojazd o dopuszczalnej masie całkowicie nie przekraczającej 2,5 tony może być w całości umieszczony na drodze dla pieszych tylko w miejscu wyznaczonym odpowiednimi znakami. Proszę mi wiedzieć, co to jest wózek rowerowy. Proszę mi wiedzieć, co to jest za inny pojazd nie przekraczający 2,5 tony, który nie jest motocyklem, motorowerem, samochodem osobowym ani wózkiem rowerowym. No nie ma sensu, proszę Państwa. Z tego zapytam jest jeszcze kontynuacja. Z tego pamiętamy tylko jedną rzecz. 1,5 metra. To jest dużo bardziej skomplikowane. Efekt końcowy jest taki, że wjeżdżamy na chodniki w miejscu, gdzie w ogóle nie jest to do niczego potrzebne. Wydajemy miliony na infrastrukturę, którą następnie musimy szczelnie osłupkować, ponieważ panuje wolna amerykanka. Ten artykuł trzeba napisać na nowo. Natomiast podkreślę, że na pewno ten artykuł niestety nie może brzmieć, nie wolno parkować na chodniku, bo o efekcie już mówiłem. Skasowalibyśmy jednym hasłem w ustawie kilka milionów miejsc postojowych.
Czyli chcecie Państwo wprowadzić miejsca wyznaczone, jeżeli jest takie miejsce na parkingu, że muszą być znaki poziome i pionowe, żeby było jasne, że tam parkować
jest,
wolno?
Jest pokusa, żeby to zrobić w ten sposób, ale to spowodowałoby dla odmiany wstawienie kilku milionów znaków na wszystkich ulicach w Polsce. Więc mam nadzieję, że prace legislacyjne pójdą w stronę taką, że można też robić coś infrastrukturą. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale w Polsce to, że jest gdzieś zrobiona zatoka parkingowa, jest wyraźnie wydzielone. Tu jest asfalt do parkowania, tu jest chodnik, nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Jeżeli infrastruktura wskazuje na to, że należy parkować równolegle, a Państwo zaparkują ze skosa, to nadal jest okej, ponieważ nie ma w przepisach ruchu drogowym ani słowa na temat krawężnika, koloru jezdni, innej kostki i tego typu rzeczy. Błąd. Nie możemy niczego sugerować kierowcom infrastrukturą. Musimy wszystko obmalowywać białą farbą i znakami pionowymi. I to jest jedna z tych rzeczy, którą zdecydowanie chciałbym, żebyśmy także naprawili. Więc my mówimy tak. Chcielibyśmy doprowadzić do tego, żeby samochód na chodniku był gościem, a nie samochód na jezdni był gościem, tak jak wygląda to teraz. Obecnie samochód stojący z całym czterema kołami na jezdni wygląda dziwnie, a na chodniku normalnie. Powinno być na odwrót. Taki mamy kierunek. Nie mamy tutaj niestety gotowego zapisu, ponieważ my nie rościmy sobie prawa do tego, żeby znać tak dobrze charakterystykę chodników w całej Polsce. Zapewniam Państwa, że ludzie w Warszawie nie mają pojęcia, jak wyglądają chodniki w Szczecinie i na odwrót. Więc tu musi być to komisja składająca się z samorządowców i sposób, żeby ten artykuł po blisko 60 latach napisać jeszcze raz.
Wróćmy jeszcze. Do tego artykułu 47. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na drodze dla pieszych kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 ton pod warunkiem, że i tam mamy te warunki. Ale właśnie, my chyba jako kierowcy pamiętamy, tak jak pan powiedział, o tym 1,5 metra, ale nie pamiętamy o tym, bo pan na początku rozmowy wspomniał, że na chodniku generalnie nie można od dawna parkować.
Tak, chodnik składa się z trzech części. Droga dla pieszych składa się z trzech części, pasa obsługującego, buforowego, jeśli dobrze pamiętam, oraz chodnika. I chodnik jest tą częścią, która służy wyłącznie do ruchu pieszych. Tylko, że jak się pan prawdopodobnie domyśla, jest takie ładne zdjęcie na stronach ministerstwa, które kto tłumaczy, i taki chodnik jest w Warszawie przy ulicy Wilczej i faktycznie tam można te części wydzielić. Nigdzie indziej nie da rady tego w tak prosty sposób wydzielić, jak jest to narysowane na tamtym zdjęciu. I my nie wiemy, która część jest która. W związku z tym, technicznie rzecz ujmując, legalistycznie, na części drogi dla pieszej zwanej chodnikiem nie można w ogóle parkować ani stawiać żadnych urządzeń. Natomiast nikt nie wie, gdzie ten chodnik się zaczyna i gdzie kończy. Więc ta aktualizacja sprzed 2 lat, która zamieniła dotychczasowy chodnik w drogę dla pieszych, wyłącznie skomplikowała sytuację zamiast ją ułatwić.
Kołami jednego boku możemy jednak stawać na tym chodniku, czy nie możemy?
Nie. Na chodniku w ogóle nie możemy. Możemy stawać wyłącznie na drodze dla pieszych.
Aha.
Tylko proszę mi powiedzieć, gdzie się zaczyna...
Droga dla pieszych, a gdzie kończy chodnik?
No, droga dla pieszych to jesteśmy w stanie dosyć łatwo zidentyfikować, no bo jakby różnica pomiędzy jezdnią a czymś, co jest chodniko-parkingiem, jest zazwyczaj czytelna, mamy krawężnik, prawda? To jakby zazwyczaj nie pozostawia wątpliwości. Ale gdzie na tym chodniku-jezdniku zaczyna się pas obsługujący, a kończy pas obsługujący, a zaczyna chodnik, to już jest niespodzianka. Tego nie wiemy, nie ma żadnych oznaczeń, które by na to wskazywały.
Skomplikowane to, a my tak na pamięć parkujemy na chodniku, jeżeli zostawiamy to 1,5 metra, jesteśmy zadowoleni, a łamiemy prawo, okazuje się.
No tak, ale proszę zwrócić uwagę, że im trudniejsze jest to potem w egzekucji, to te dyskusje są coraz bardziej jałowe. No to też mi proszę powiedzieć, czy 1,5 metra to obowiązuje od krawędzi chodnika, czy jeżeli tam wystaje kawałek zieleni, to się liczy od tej zieleni, to obowiązuje od lusterka złożonego albo rozłożonego. Proszę mi wierzyć, że każda straż miejska i każdy komisjerat interpretuje to na swój unikalny sposób. Przepisy nie dają tutaj żadnych wskazówek. Wspominając już o tym...
Czy Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministerstwa Infrastruktury w tej sprawie, czy w ogóle poparł wasz postulat, żeby te przepisy były jasne, przejrzyste, klarowne?
Ja interpretuję pismo rzecznika do Ministerstwa Infrastruktury w ten sposób. Rzecznik zauważa, że problem jest. I wydaje mi się, że to nie powinno nikogo dziwić. Każdy z nas, kto się przejdzie chodnikiem dłużej niż 20 metrów, dostrzeże, że jest problem z parkowaniem w Polsce, na którym cierpią piesi. I rzecznik uważa, że też tak jest i pyta się ministerstwa, co można byłoby w tej sprawie zrobić. Tylko tyle, bądź aż tyle.
I co dalej? Czekamy teraz na ruch Ministerstwa Infrastruktury?
Oczywiście, natomiast równolegle do tego zachęcam Państwa zresztą do wejścia na stronę agendaparkingowa.pl. Tam są pozostałe nasze postulaty, które uważam, że są ważniejsze oraz dużo prostsze do wprowadzenia i nie tak antagonizujące. Grupa posłów napisała interpelacje inspirowane agendą parkingową. Jest ich w sumie 8. No i także czekamy tutaj na odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pozostałe punkty, jakby zakres agendy jest nieco większy. Oczekuję także wyników badania opinii publicznej na próbie 1700 głosów. To jest telefoniczne badanie, które ma sprawdzić, czy Polacy popierają zmiany w parkowaniu w Polsce. Oczywiście te pytania nie brzmią, czy chcesz, żeby wyższe mandaty były za parkowanie, tylko one są zadane w taki sposób, które faktycznie adresują hasła z agendy. No bo ja dla przykładu szczecińskiego podam, przypomnę może słuchaczom, że parkowanie na gapę kosztuje 100 zł, a jazda na gapę 400 zł. To wydaje mi się bardzo niesprawiedliwe.
Rzeczywiście sprawiedliwym nie jest, mówiąc językiem pewnego filmu, jest bardzo daleko od okej. A generalnie te państwa działania zmierzają do tego, żeby chodniki, czy te trasy, którymi przemieszczają się piesi, przywrócić pieszym.
Pytam co? Zaskoczę pana? Nie. Ja uważam, że piesi w tej całej awanturze o parkowaniu dostają rykoszetem, natomiast obecne przepisy są skrajnie niesprawiedliwe względem kierowców. I mam bardzo proste liczby, żeby to udowodnić. 27 kontrolerów strefy płatnego parkowania w Szczecinie, na wyposażeniu mają także jeszcze 2 samochody, które robią zdjęcia, zajmują się pilnowaniem wyłącznie kierowców, którzy legalnie zaparkowali na niewyznaczonych miejscach. Oni ignorują wszystkie nieprawidłowo zaparkowane samochody, obchodzą je szerokim łukiem. I ta niewielka grupa pobiera od kierowców 5 milionów złotych rocznie za drobne uchybienie polegające na tym, że spóźniliśmy się z biletem. Tymczasem Straż Miejska siłą 100 kilkunastu funkcjonariuszy jest w stanie uzyskać 3 miliony złotych z mandatów od kierowców, którzy parkują bezczelnie i nielegalnie. Przyzna pan, że to jest bardzo, bardzo dziwne i ta sytuacja, która zachęca tak naprawdę kierowców do tego, żeby parkować nielegalnie, jest dziwna. W związku z tym to, do czego ja chciałbym doprowadzić i miejska agenda postuluje, to jest stworzenie sytuacji, w której kierowca jadący do miasta wie, że znajdzie miejsce postojowe i rozumie, na jakich warunkach za nie płaci. A nie jest sytuacja, którą mamy obecnie, w której tych miejsc nie ma oraz panuje podwójny system, który premiuje tych, którzy są bezczelni i próbują wjechać swoim samochodem bezpośrednio do sklepu.
Co na te zmiany nasi słuchacze? Czekamy na opinię pod czujnym 510-37-32. A panu Szymonowi Nieradce bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrawiamy.
Dziękuję pięknie. Miłego dnia.
Miłego dnia, do usłyszenia. Pan Szymon Nieradka, autor wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich o zmianę przepisów związanych z parkowaniem. A teraz nie o parkowaniu, a o jechaniu nad morze dokładnie będzie, bo jutro może być z tym kłopot. Jeżeli wybierzemy strójkę i jeżeli dojedziemy do węzła Rzęśnice, to tam w godzinach od 7 do 15 może być utrudnienie polegające na zajęciu jednego pasa ruchu. Węzeł Rzęśnica to jest ten, gdzie mamy rozjazd na tak zwaną dawną patatajkę, czyli drogę w stronę Chocilla, drogę 142. Tam będzie protest przewoźników drogowych. Przewoźnicy drogowi mówią, że są w coraz gorszej sytuacji finansowej. Niezdrowa, nieuczciwa konkurencja ze strony przewoźników ukraińskich. Różnego rodzaju opłaty, podwyżki powodują, że ich biznes staje się coraz bardziej nieopłacalny, stąd ich protest. No i sprzeczne informacje a propos tego protestu, bo tak na przykład Dziennik Rzeczpospolita najpierw poinformował o tym proteście, a potem napisał, że w województwie zachodniopomorskim burmistrz gminy Goleniów zmienił zdanie i nie zgadza się na protest na S3. Przewoźnicy zgłosili 8-godzinną blokadę dwóch pasów na trzypasmowym odcinku, no i podobno burmistrz się nie zgadza. A jak jest w rzeczywistości? Czy ta blokada jutro jednego pasa ruchu, a nie dwóch jednak na S3, na węźle Rzęśnica się odbędzie? O tym będę rozmawiał z kolejnym gościem, a jest nim pan Krzysztof Sypień, burmistrz Goleniowa. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam państwa słuchających Pas Reakcji.
Panie burmistrzu, no właśnie, to najpierw sprostujmy, jeżeli trzeba coś prostować, czy Rzeczpospolita ma rację, państwo jednak cofnęli, czy nie wydaliście w ogóle zgody na ten jutrzejszy protest Stowarzyszeń Przewoźników?
Dokładnie. Sytuacja wymaga sprostowania w tym zakresie, że w żadnym momencie gmina Goleniów nie wydała decyzji o zakazie zorganizowania zgromadzenia, dlatego że nie znaleźliśmy podstaw do tego, żeby taką decyzję wydać, więc organizatorzy zgromadzenia, którzy zgodnie z procedurą przekazali nam informację drogą mailową o swoim zamiarze dotyczącym przeprowadzenia akcji protestacyjnej w najbliższą sobotę, czyli jutro 22 czerwca, przyjęliśmy to zgłoszenie. Niezwłocznie rozpoczęliśmy procedurę związaną z powiadomieniem stosownych służb i w związku z tym, że do momentu upłynięcia 96 godzin przed zorganizowaniem zgromadzenia nie uzyskaliśmy informacji, nie uzyskaliśmy opinii od służb na ten temat, nie wydaliśmy zgody zakazującej. Natomiast w momencie, w którym taką opinię od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz powiatowej policji w Goleniowie uzyskaliśmy, była to opinia negatywna, zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku. Poinformowaliśmy również w poczuciu najlepszego zobowiązania względem całej tej sytuacji i przede wszystkim bezpieczeństwa mieszkańców. Poinformowaliśmy organizatora o tym, że jeżeli będą miały miejsce jakiekolwiek sytuacje wykraczające poza granice prawa i skutkujące tym samym wpływem na bezpieczeństwo czy życie korzystających z trasy S3, będziemy podejmowali również przysługujące nam na mocy odpowiedniej ustawy o zgromadzeniach kroki w celu zabezpieczenia wszystkich kwestii interesów mieszkańców i podróżujących.
Czyli z punktu widzenia formalnego państwo nie mieli podstaw, żeby odmówić zgody na ten protest na S3, ale będziecie tam zarówno wy jako przedstawiciele władz gminy, jak i policja powiatowa. Jeżeli będą jakiekolwiek zagrożenia w ruchu grożące utratą życia lub zdrowia, to wtedy ten protest zostanie przez was przerwany.
Tak, na miejscu zorganizowanego protestu będą odpowiednie służby, będzie powiatowa policja, która będzie patrolowała i monitorowała sytuację. Będzie oddelegowana też Straż Miejska w Goleniowie do obecności przez cały czas trwania zorganizowanego zgromadzenia. I przedstawiciel z ramienia Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, z ramienia Gminy Goleniów, również będzie przez cały czas zgromadzenia, w którym będę pozostawał w stałym kontakcie i w razie zauważenia sytuacji, które będą nosiły znamiona właśnie wykraczania poza prawo, czy też faktycznie będą i będą wpływały na bezpieczeństwo, będziemy reagowali.
Jutro także nad morzem spodziewane są opady deszczu, mogą być burze. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przestrzega przed burzami, więc w związku z tym możemy także zaapelować do szczecinian czy mieszkańców okolicznych miejscowości, żeby jednak w tych godzinach 7-15, jeżeli tylko mogą, nie jechali nad morze, jeżeli nie mają wykupionego jakiegoś pobytu, albo szukali objazdów, a zresztą warto też śledzić, panie burmistrzu, myślę, bieżące komunikaty, prawda, o sytuacji, czy są utrudnienia, czy są korki. Wiemy, że wiele osób już zacznie wakacje i te wyjazdy z głębi Polski nad nasze polskie morze, z południa kraju, na pewno się rozpoczną, ale do mieszkańców tu okolic Szczecina, samego miasta, można zaapelować o to, żeby może ten wyjazd odłożyć czy przełożyć.
Tak, mamy nadzieję, że organizatorzy zgromadzenia, którzy, mamy takie poczucie, są współpracujący i wiem, że są w stałym kontakcie również ze służbami i opracowali bardzo szczegółowo plan przeprowadzenia zgromadzenia. Nikogo nie cieszy fakt, że tego typu sytuacja ma miejsce. Jednocześnie chcemy zadbać o bezpieczeństwo osób komunikujących się tym odcinkiem trasy S3, jak też jednocześnie rozumiemy sytuację, choć tak jak wspomniałem, życzylibyśmy sobie, żeby nie było powodów do tego, żeby grupy zawodowe w ten sposób wyrażały swoje postulaty, ale też w związku z tym, że prawo umożliwia organizowanie tego typu zgromadzeń w poszanowaniu i z troską największą o bezpieczeństwo będziemy, mam nadzieję, w pozytywnym słowa znaczeniu współpracować.
Jutro 7.15, S3 przy węźle Rzęśnica, blokowany jeden pas ruchu w stronę morza, będzie tam policja, będą przedstawiciele władz gminy, będą trzymać rękę na pulsie. Życzymy wszystkim spokojnej drogi, spokojnego weekendowego wypoczynku. No i zapraszamy też do Goleniowa, bo czasem wielu jedzie tranzytem nad morze, a warto odwiedzić tę coraz piękniejszą miejscowość. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Pan Krzysztof Sypień, burmistrz Goleniowa, pozdrawiamy. My także dziękujemy, życzymy spokojnego wypoczynku, no i dobrych sportowych emocji, kto będzie oglądał mecz o godzinie 18. Dziękujemy za dziś, czekamy na telefony od państwa. Patryk Srokowski, Janusz Wilczyński, do usłyszenia.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.